Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To jest piątek. Witamy i zapraszamy. Piątek, 22 grudnia. Jacek Bukianiec audycję zrealizuje. Sławek Orlik przy telefonie. Pomaga mu Patrycja Zielonka. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numery telefonów czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Miło gościć w Państwa domach. Wiele osób wzięło urlopy. Rano już łatwiej było jeździć po Szczecinie. Pewnie wiele osób przygotowuje się do świąt, które już tuż, tuż, bo pojutrze Wigilia. No i będzie w naszym programie wigilijny temat związany z karpiem. Dzisiaj porozmawiamy z policją. Czy policjanci otrzymują sygnały od naszych słuchaczy o tym, że karpie są sprzedawane w niewłaściwy sposób? Że zadaje się im niepotrzebne cierpienie, chociażby pakując foliowe reklamówki bez wody. Wrócimy także do tematu rozliczenia ciepła z podzielników. Czy to tajemnicze procesy, z których niewiele można zrozumieć, czy też to bardzo słuszna i skuteczna metoda rozliczenia ciepła w budynkach wielorodzinnych. Będzie także na temat opieki hospicyjnej. Zatelefonowała do nas słuchaczka, która twierdzi, że jest dużym problemem to, iż na święta osoby chore na nowotwory są na przykład z hospicjum wypisywane do domów, a rodziny nie potrafią się nimi zająć, nie potrafią obsługiwać sprzętu, w które są zaopatrzeni pacjenci i po prostu mogą tym pacjentom zrobić krzywdę. Jak to wygląda w rzeczywistości? O tym będziemy rozmawiali z naszym gościem około 12:30. A teraz zainteresowaliśmy się na początek czystym powietrzem w części Szczecina.
Witam, Marek Stały, słuchacz ze Szczecina. Chciałem się podzielić taką refleksją odnośnie smogu oraz systemu ogrzewania w różnych takich małych firmach, gdzie po prostu teraz będąc na myjni na 26 kwietnia na myjni WP, w dole są zakłady usługowe i po prostu widzę, że auto naprawa, tunik z tyłu z takiej zwykłej prowizorycznej rury wydobywa się tak śmierdzący dym, że nie idzie z samochodu wyjść. Ja uważam, że duży problem właśnie stanowią takie firmy usługowe, gdzie nie do końca jest rozwiązany ten system grzewczy, gdyż to wszystko odbywa się jak najtańszym kosztem. Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
Dziękujemy panu bardzo za telefon. Proszę interweniować, proszę dzwonić do nas, ale proszę nie zapominać również o Straży Miejskiej. Ja mam nadzieję, że strażnicy miejscy nas słuchają i podjadą w to miejsce. Przypominam, numer do Straży Miejskiej 986. My ze swojej strony powiadomimy o tym Straż Miejską, no i mamy nadzieję, że patrol zostanie na to miejsce skierowany. A teraz telefon z godziny 23.
Z tej strony Dawid Pressman, nie? Dzwonię z ulicy Włościańskiej. Znajduję się na skarpie i widok ze skarpy jest naprawdę niesamowity. Mianowicie widzę tutaj ogromny płomień. Jest to płomień niezidentyfikowany moim zdaniem, ponieważ jestem, że tak powiem, kolokwialnie ślepy, ale dosłownie jakieś 15 minut temu miał miejsce ogromny wybuch. Największy wybuch, jaki w ogóle w życiu słyszałem. Przyjechały tam teraz dwie jednostki gaśniczo-ratownicze. Cała akcja toczy się w okolicach ulicy Szczawiowej na zakładach, na wysokości skarby od strony ulicy Włościańskiej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Rzeczywiście miał miejsce pożar przy ulicy Szczawiowej. Płonął barak na terenie jednej z firm i przy tym baraku były ustawione butle z gazem, 11-kilogramowe butle z propan-butanem. No i z tego, co nam powiedział dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania ratownictwa Straży Pożarnej, nie doszło tam do eksplozji, ale być może eksplozja miała miejsce przed przyjazdem właśnie 5 zastępów, nawet, a nie 2 Straży Pożarnej. W każdym razie w pożarze nikt nie ucierpiał, a ten taki wielki płomień, który pan widział, to po prostu rozszczelnił się zawór w tej butli, czy w kilku butlach i po prostu wyglądało to tak, jakbyśmy byli na jakichś polach naftowych w Kuwejcie, czy też u nas przecież w okolicach Kamienia Pomorskiego po prostu palił się ten gaz. W każdym razie nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia, ale takie zdarzenie miało miejsce. Wczoraj Krzysztof Kukliński rozmawiał z Małgorzatą Brzozą z Izby Skarbowej na temat węgla, który nasz słuchacz kupił kupił w jednym z marketów budowlanych, no i musiał okazać dowód osobisty. Chodzi o to, że taki węgiel jest obciążony akcyzą. Jeżeli my nie jesteśmy płatnikiem tej akcyzy, jeżeli nie wprowadzamy tego węgla do obrotu, tylko wykorzystujemy go na własne potrzeby, to tej akcyzy nie musimy płacić i podobno właśnie z tego powodu powinniśmy taki dowód osobisty okazać. Ale czy wszędzie? To się okaże. Proszę posłuchać.
Witam serdecznie, Wojciech z tej strony, Szczecin. Otóż akcyza musi być zapłacona. Jeżeli ten sprzedawca nie będzie w stanie udowodnić, że nabył ten ekogroszek klient, który jest rzeczywiście zwolniony z tej akcyzy, to po prostu tą akcyzę będzie musiał zapłacić sprzedawca. Więc w interesie sprzedawcy jest, aby każdy, kto kupuje i chce być zwolniony z tej akcyzy, po prostu ten dowód osobisty okazał. Bo jeżeli dojdzie do sytuacji, że kupiła to osoba nieuprawniona do zwolnienia z akcyzy, to po prostu tą akcyzę zapłaci sprzedawca. Urząd jest restrykcyjny i zawsze taki będzie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. I życzę wesołych świąt.
Dzień dobry. Regina ze Szczecina. Ja akurat na bieżąco zakupuję. Może dlatego nie żądają ode mnie dowodu, ale w składzie opału i nigdy nie żądali dowód. Biorę fakturę, podpisuję swoim nazwiskiem i tu nie odpowiadam. Dziwiona jestem tak samo, że sprzedawca od tego pana żądał dowód. Pozdrawiam.
My także jesteśmy zdziwieni, więc widać różne są obyczaje, chociaż tutaj trudno mówić tak naprawdę o obyczajach. Przepisy powinny być jasne i precyzyjne. Pozostajemy na Pomorzanach. Byliśmy tam w związku z pożarem, który miał miejsce około 23 przy ulicy Szczawiowej, a teraz inny problem, który stale daje znać o sobie.
Henryk z Pomorzan dzwoni, cały słuchać. Chciałem poinformować, że od września od pętli do elektrowni wataha dzików buszuje i żadnej reakcji. Ludzie się boją, dzieci się boją. Cała okolica zryta. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Miejmy nadzieję, że będzie reakcja. My od jakichś 2-3 miesięcy nie rozmawialiśmy z Ryszardem Czeraszkiewiczem, który na zlecenie miasta odławia dziki. Czas będzie pana Ryszarda Czeraszkiewicza zaprosić na rozmowę i zapytać, co na ten temat nam powie. Czy odłowił ostatnio jakieś dziki w ostatnich miesiącach, czy też tych odłowów brak? Bo dziki, jak słychać, są. A teraz o koszach na baterie.
Kłania się, dzień dobry, dzwonię ze Szczecin-Dąbia. Byłem wczoraj, dzisiaj w sklepie Biedronka na Goleniowskiej. No i widziałem, że kosze na baterie są przepełnione, wprost się wysypują te baterie. Kiedyś pewnego razu pytałem się obsługi sklepu, dlaczego tego nie wywożą. Oni mówią, że to nie jest sprawa, to firma zewnętrzna. No wydaje mi się, że tak nie powinno być. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.
No nie, to nie jest tak, że firma zewnętrzna. Firma zewnętrzna musi wiedzieć, że ten pojemnik jest przepełniony i obsługa sklepu powinna zatelefonować do firmy, która zresztą widnieje zapewne na tym kartonie, do którego wrzuca się zużyte baterie, i po prostu poinformować ją o tym, że trzeba ten karton odebrać i postawić nowy. To jest czas reakcji, jest 12:14. Teraz sprawa naszej słuchaczki z Pogodna, która jest zalewana przez sąsiada. No i okazuje się, że ma spory kłopot, bo sąsiad zalewa ją regularnie. Administracja nie stwierdza żadnych błędów w konstrukcji budynku, czy też w konstrukcji rur. Po prostu wygląda na to, że sąsiad może to robić celowo. A z jakich powodów, to się zaraz okaże. Najpierw posłuchajmy komentarza naszego słuchacza.
Dzień dobry, stały słuchacz Szczecin. Proponuję tej pani ubezpieczyć mieszkanie. Potem ubezpieczyciel będzie chodził od osoby zalewającej roszczenia. Natomiast jeżeli to się będzie powtarzało, to ten pan będzie po prostu tak przez ubezpieczyciela nękany, że przestanie może ją zalewać. Dziękuję, do usłyszenia.
Może przestanie, a może nie.
Kalina z Pogodna. Niestety to nie jest takie proste. Sąd nie wchodzi w grę. To jest sprawa aktualna. Tutaj rzeczywiście mam zaświadczenie zarządu nieruchomościami i rada, ja w którym piszę, że jest stwierdzona awaria na pionach wodno-kanalizacyjnych w częściach wspólnych budynku. Ustalono, że winę za załamanie mieszkania numer 2 ponosi właściciel lokalu numer 4. To jest człowiek z problemami psychicznymi. Tu jest ten wielki problem. On zalewa i będzie zalewał. Administracja nic na to nie poradzi. To może zgłosić takiego człowieka na badania. W tej chwili to on na przykład wrzuca jakieś twarde rzeczy do sedesu. Proszę o pomoc w zorganizowaniu jakiejś opieki psychiatrycznej. Ja oczywiście zgłosiłam to do administracji. Nikt do tej pory nie przyszedł. Oczywiście zgłosiłam do swojego pieczyciela. Dostanę odszkodowanie, ale to odszkodowanie nie pokryje kosztów. Dziękuję.
Dziękujemy. Pytanie, czy pani zgłaszając się do administracji zgłosiła tę sprawę ustnie i to zostało zapewne wpisane do jakiegoś zeszytu, albo i nie, ale raczej rzeczywiście w administracjach jest taki specjalny zeszyt problemów, usterek. No to jest spory problem. Proszę napisać do zarządu tej administracji pismo, w którym pani opisze całą sytuację, włącznie z tym, że ma pani sąsiada, który ma problemy psychiczne i zarząd właśnie tej wspólnoty powinien wystąpić do sądu o takie przymusowe badania psychiatryczne, o objęcie opieką psychiatryczną. Proszę się do nas odezwać, czy właśnie złożyła pani na piśmie, może już wcześniej w administracji, tego rodzaju pismo, czy tylko była pani u nich po prostu z interwencją i była to interwencja ustna. To jest czas reakcji, jest 12:17. Teraz wracamy do tematu związanego z tym wigilijnym karpiem. Coraz więcej z nas jednak nie godzi się na szczęście na to, żeby te zwierzęta się męczyły, żeby były żywcem przenoszone do domu w foliowych reklamówkach, żeby się w nich dusiły. Przypomnę, że w Polsce obowiązuje ustawa o ochronie zwierząt i takie męczenie, również karpi, to jest przestępstwo zagrożone karą nawet do 3 lat więzienia i o tym trzeba pamiętać. Na naszej antenie o tych karpiach rozmawiałem z profesor Beatą Więcaszek, ichtiologiem z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ale także członkinią jednocześnie Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. I pani profesor mówiła, że z jej doświadczeń wynika, że policja rzadko reaguje na takie sygnały dotyczące właśnie niewłaściwej sprzedaży karpi, podczas której te karpie doznają cierpień. Jest z nami podkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Posłuchajmy pierwszego telefonu.
Dzień dobry, Krzysztof Stanisław. Chciałem przytoczyć taką sentencję, że ma stosunek ludzi do zwierząt jest miarą człowieczeństwa. Duszenie zwierzęcia to jest zwykła tortura, barbarzyństwo. I torturowanie zwierząt jest dla państwa normalną rzeczą, czyli w głowie mi się to nie mieści. Dziękuję uprzejmie.
Nam też się nie mieści, mimo że panie Krzysztofie zarzucał również mnie swego rodzaju obojętność. Nie, tej obojętności nie ma. My działamy w tej sprawie i na rzecz tego, żeby karpie były sprzedawane najlepiej od razu już w formie wyfiletowanej albo jako tusze, a żeby nie były sprzedawane w tych wannach. I można, proszę posłuchać.
Dzień dobry, Bożena ze Szczecina. Ja chciałam powiedzieć, że karpie w hipermarkecie są sprzedawane już gotowe do obróbki. Nie w basenie żywe, tylko są w lodzie poukładane najróżniejszej. Całe i z głowami, i bez głów, i filety. Także nie trzeba iść tam kupować żywych ryb. Dziękuję.
Brawo B1 albo B1, jak chce sama ta sieć, za tę decyzję, że nie sprzedają żywych karpi. Przede mną mail od naszej słuchaczki, która napisała, że poleca naszej uwadze sprzedaż żywych karpi w sklepie Kaufland przy Staszica. Około godziny 19-20 grudnia były w wannie 3 karpie prawie śnięte. Zapach, w cudzysłowie, wody niósł się parę metrów dalej. To było istne szambo, godne polecenia sanepidu. I jeszcze jeden sygnał, tym razem z Podjuch.
Konrad Bezrzecza. Dzisiaj chciałem kupić trochę wędzonej ryby w sklepie Podjucha. Po wejściu od razu wyszedłem. Panie ekspedientki łapią karpie za skrzela, żywe karpie wkładają do reklamówki i tak zapakowane ryby sprzedają. Czyli kolejny sklep, w którym nie powinniśmy robić zakupów. Jest mi przykro, że nie zareagowałem, bo dopiero jak zaskoczyłem po wyjściu. Dzięki, wesoły świąt, pozdrawiam.
warto reagować. My ten sygnał przesłaliśmy policji. Przypomnę, z nami jest pani podkomisarz Mirosława Rudzińska, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Sądząc po telefonach do naszej redakcji, po mailach, sporo osób jest poruszonych tym, że karpie są w niewłaściwy sposób sprzedawane przed sklepami, czy też w samych sklepach. A w Państwa statystykach znajduje to odzwierciedlenie? Czy w tym roku jest bez liku skarg od mieszkańców na to, że karpie są sprzedawane żywcem i wkładane do foliowych reklamówek, w których się duszą?
Sprawdziliśmy zgłoszenia kierowane na numer 997 od 1 grudnia właśnie pod kątem sprzedaży karpi, żywych karpi. I okazało się, że do tej pory mieliśmy jedno takie zawiadomienie. Policjanci zainterweniowali, byli na miejscu zdarzenia. W tej sprawie obecnie toczy się postępowanie. Natomiast to, oprócz tego zdarzenia, jeżeli chodzi o województwo, to na pewno była taka sytuacja w Stargardzie, gdzie również w trakcie sprzedaży ktoś z klientów dopatrzył się nieprawidłowości, została zawiadomiona policja, policjanci interweniowali również w tej sprawie, byli na miejscu w jednym z centrów handlowych na terenie Stargardu. Także to są te dwa sygnały. Być może my widzimy, obserwujemy nieprawidłowości przy sprzedaży zwierząt, być może obserwujemy, że ktoś zadaje im cierpienie, natomiast tak naprawdę niewiele osób decyduje się na to, żeby zawiadomić policję, że są łamane przepisy w tym zakresie.
Czy to zawiadomienie policji wiąże się następnie z jakimiś czynnościami z tą osobą, które będą taką osobę, która zawiadomienie takie składa, w bardzo dużym stopniu absorbować? Bo przecież generalnie męczenie zwierząt, w tym karpie, jest to przestępstwo ścigane z urzędu.
Tak, zgadza się, bo mówimy tutaj o ustawie o ochronie zwierząt i tam dokładnie jest poruszona kwestia sprzedaży żywych ryb i dokładnie są określone przepisy, jak powinno się to odbywać. I jeżeli te przepisy nie są respektowane, no to mówimy konkretnie dokładnie o znęcaniu się nad zwierzętami. I tak jak przy każdym przestępstwie, wymagane jest u nas zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W związku z tym, że ta sprawa jest ścigana z urzędu, my reagujemy na każdy sygnał i sprawdzamy, czy doszło do przestępstwa. Niemniej jednak w momencie, kiedy nie mamy zeznań naocznego świadka, który mógłby nam przede wszystkim przekazać, kto łamał te przepisy, w jakim czasie, czy może innych świadków tego zdarzenia, które te wszystkie czynności doprowadzają do tego, że osoba, która znęca się nad zwierzętami, jest karana, no to pozbawieni tych kluczowych informacji, tak naprawdę często zostajemy z niczym. Oczywiście posiłkujemy się, jeżeli zawiadomienie dotyczy, czy zgłoszenie dotyczy supermarketów, posiłkujemy się monitoringami, które znajdują się w tych centrach handlowych, czy punktach handlowych, jeżeli w punktach takowe się znajdują. Natomiast nie zawsze one są wystarczające.
Nie zawsze pokazują to, co tak, Państwo chcieli uzyskać.
I to też istotne jest, żebyśmy reagowali i nie robili tego anonimowo.
Jest z nami pan Marek. Dzień dobry.
A dzień dobry. Ja bym nie przesadzał. Po prostu zadawanie zbędnego cierpienia zwierzęciu jest rzeczą nagarną moralnie, na pewno.
Oczywiście.
I w każdym przypadku należałoby to wyeliminowywać. Ale na co dzień w naszym życiu spotykamy się cały czas z ubojem zwierząt i tak dalej. No na przykład w mojej piwnicy ktoś podłożył trutkę na szczury. Wiecie Państwo, jak te szczury zdychają, jak one się męczą, no to może go ścigać tak samo, może za 2 lata więzienia temu, który tą trutkę wykłada. No ludzie, no nie dajmy się zwariować. Normalnie ubój następuje mechanicznie w różnych w tych zakładach drobiu, załóżmy. Jadą rzędem, cały czas są obcinane te głowy i tak dalej. I nikt się tym nie przejmuje. Tak samo jak mówiliśmy w poprzedniej audycji o rybakach, którzy tony ryb wsypują do ładowni żywych. Nikt się tym nie przejmuje. tu nie chodzi chyba o to. Chodzi tylko o to, żeby zbędnego cierpienia
no
nie
właśnie.
Dostarczyć, żeby się...
No właśnie, tym, panie Marku, jeżeli ktoś niesie karpia w reklamówce i on się dusi, no to myślę jest zbędne cierpienie. Jeżeli tego karpia chwytamy za skrzela albo nie umiemy go ogłuszyć w sklepie, no to też jest coś nie w porządku, prawda?
Może i nie w porządku, ale nie straszmy więzieniem. 2 lata, 3 lata więzienia, bo ktoś reklamuje.
To jest
karpia
maksymalna
niesie,
no stawka, no nikt nikogo za to nie posadził jeszcze do więzienia, ale kary grzywny
tak
mogą
tym,
być. No bo jest to maksymalna kara. Dziękuję bardzo, panie Marku. No. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I pan Wojciech jest z nami.
Dzień dobry, stały słuchacz. Ja w sprawie tych karpi. Czy to nie jest troszkę przesada, żeby policja uganiała się po sklepach za karpiami, gdzie w danej chwili może być potrzebna gdzieś w jakiejś interwencji czy coś? No nie przesadzajmy tak troszkę. Policję angażować karpie.
Dziękuję, panie Wojciechu. No cóż, jeżeli policja akurat ma pilniejszą interwencję, to bez wątpienia ta ważniejsza interwencja dotycząca ludzkiego życia, zdrowia, bezpieczeństwa na pewno jest na pierwszym miejscu. Ale jeżeli w pobliżu jest wolny patrol i akurat nie ma żadnego zajęcia, pani podkomisarz, to może się udać na takie miejsce.
Jak najbardziej. Tak naprawdę my obserwujemy coraz większą wrażliwość społeczeństwa na nieszczęście zwierząt ogólnie, nie tylko karpi w okresie przedświątecznym, ale ogólnie coraz więcej osób reaguje, jak właściciele znęcają się nad swoimi zwierzętami, chociażby nad psami, nad kotami. Te osoby są za to rozliczane i nas to bardzo cieszy, ponieważ opinie czy oceny społeczeństwa są różne na ten temat. My przede wszystkim chcemy przestrzegać przepisów, ale również nie jest nam obojętny los zwierząt i w momencie, kiedy nawet ktoś nadgorliwie reaguje, to lepiej w tą stronę niż obojętność, jeżeli chodzi o cierpienie żywych stworzeń.
W każdym razie jedno jest pewne po tym, co pani powiedziała, mówiąc delikatnie, nie są mieszkańcy Szczecina nachalni w zgłaszaniu policji właśnie przypadków niewłaściwego traktowania zwierząt, w tym przypadku karpi, czyli niewłaściwego zabijania ich, niewłaściwego przenoszenia żywych karpi w foliówkach, czy też łapania za skrzela. Takich sygnałów, poza tym jednym w Szczecinie, to państwo w tym roku, w grudniu nie mieli.
Jeżeli chodzi o Szczecin, to zgłoszeń jest niewiele, natomiast w momencie, kiedy je dostajemy, chociażby ten jeden przykład nam pokazuje, że reagujemy, sprawdzamy, czy faktycznie dochodzi do nieprawidłowości, czy nawet łamania przepisów.
Dziękuję za rozmowę. Podkomisarz Mirosława Rudzińska, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i życzymy także wesołych świąt.
Dziękuję bardzo i wzajemnie.
Do usłyszenia. A teraz sprawa, którą zainteresowałem się o tyle, że wczoraj publikowaliśmy informację o tym, że czas przedświąteczny to jest smutny czas w szpitalach. Po pierwsze, oczywiście dlatego, że niektórzy chorzy nie mogą wyjść do domu, ale po drugie dlatego, że niektórzy chorzy albo nie chorzy wcale są do tego szpitala przez bliskich przywożeni. Chodzi o starsze osoby, z którymi bliscy nie chcą spędzać świąt i przywożą je do szpitala pod byle pretekstem. Lekarze szacują, że o 10-30% właśnie rośnie obłożenie, jeżeli chodzi na święta, pacjentami właśnie przywożonymi przez rodziny, które na przykład na święta zamierzają wyjechać, albo starsza osoba nie pasuje im do koncepcji świąt. Wczoraj w programie Radio Szczecin na wieczór rozmawiałem z gośćmi na ten temat i doszliśmy do wniosku, że za takimi decyzjami właśnie zostawiania, czy też na siłę wpychania do szpitala bliskiej starszej osoby, często stoją jakieś rodzinne pretensje, żale dzieci wobec rodziców i odwrotnie. Niemniej jest to bardzo, bardzo smutne, ale okazuje się, że jest też inny problem, o którym za chwilę opowie nasza słuchaczka. Ten problem dotyczy osób, które są wypisywane z hospicjów na święta do domu.
Dzień dobry, Małgosia, jestem państwa słuchaczką, dzwonię ze Szczecina. Temat to opieka paliatywna osób 80+ w Szczecinie. Hospicjum Policja nie mają miejsc na kilka miesięcy do przodu, oddziały opieki paliatywnej również, siostry środowiskowe mają komplet, szczególnie przed świętami, a osoby te starsze są wypisywane ze szpitali nagminnie, na święta szczególnie, wracają do domów na łono rodzin kompletnie nieprzygotowanych do obsługi urządzeń, w jakie one są zaopatrzone, typu odsysak, zastrzyki, kroplówki, cewniki, pampersy i tak dalej, często również mocno obolałe. Czy naprawdę dla tych osób, które przez ponad 60 lat odprowadzały składki ZUS, nie można zagwarantować godnych warunków spokojnego odejścia? Dziękuję.
Ksiądz Eugeniusz Leśniak, dyrektor Hospicjum Świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście taki problem istnieje i dlatego taki chory jest zapisywany do hospicjum stacjonarnego. To jest chory, który potrzebuje opieki 24-godzinnej przez fachowców. Przeciętny człowiek nie jest przygotowany do tego typu opieki, bo gdyby była rodzina przygotowana, to by się nie zabierało człowieka do stacjonarnego, tylko byłaby to posługa domowa, bo ona jest w pierwszej kolejności.
Czyli chce ksiądz powiedzieć, że lekarz nie zezwala na wypisanie do domu osoby, z którą rodzina nie mogłaby sobie poradzić pod względem pielęgnacji.
Tak jest, ponieważ lekarz odpowiada, wypisując przepustkę, odpowiada lekarz za tego człowieka i musi to wszystko przewidzieć.
Nasza słuchaczka mówi również o tym, że w hospicjach stacjonarnych nie ma miejsc, że trzeba kilka miesięcy czekać na miejsce. Czy tak jest w przypadku hospicjum, które ksiądz prowadzi?
To są różne sytuacje i pewnie w różnych okresach mogłyby być różne, ale na pewno nie w miesiącach. Jeżeli to w tygodniach, 2-3 tygodnie, to tak. A aktualnie akurat u nas kolejka się skończyła do stacjonarnego, ale przykro mi, dopiero od środy będziemy znowu przyjmować. Bo jeżeli ktoś dzisiaj funkcjonuje w domu, to niech on już przez te święta zostanie.
Czy wykształcone pod kątem opieki paliatywnej nad właśnie pacjentem z chorobą nowotworową pielęgniarki są na wagę złota? Bo o tym nasza słuchaczka również mówi. Mówi, że takie osoby przychodzące w ramach hospicjum domowego to także jest wielki i cenny skarb. Czy rzeczywiście z tym jest kłopot? Widzi ksiądz ten problem?
To znaczy aktualnie nie mamy kłopotu, mamy tyle pielęgniarek, ile trzeba, nawet daleko jesteśmy poza kontraktem, przedłużamy kontrakt i nie pytamy, czy będą pieniądze, czy nie. Uważamy, że nie wolno człowiekowi odmówić i tak to funkcjonuje i starcza nam. Być może, że będzie trzeba jeszcze kogoś trudnić, ale na razie pani kierownik nie widzi takiej potrzeby ani oddziałowa.
Tyle ksiądz Eugeniusz Leśniak, dyrektor hospicjum przy ulicy Strzałowskiej w Szczecinie. Co do szpitali, to pamiętajmy o tym, że właśnie tak jak powiedział ksiądz Leśniak, lekarz udzielając przepustki odpowiada za tego pacjenta, więc wymagajmy od lekarzy, od pielęgniarek, żeby nauczyli nas obsługi urządzeń, które towarzyszą w domu choremu, tak żeby zapewnić mu komfort i tak żebyśmy my ten komfort podczas świąt mieli. Ale generalnie to piękna sprawa, żeby chorych właśnie brać na święta do domu, bo często mogą to być ich ostatnie święta. To jest czas reakcji, jest 12:38. Teraz wracamy do tematu podzielników ciepła. Czy jest z nami gość, pan Szczepan Barszczewski, radca prawny? Halo? Nie ma jeszcze gościa. W takim razie ja przypomnę, co nasz gość mówił podczas naszej audycji przedwczoraj właśnie na temat podzielników ciepła jako metody rozliczania ciepła w budynkach wielorodzinnych. Te podzielniki są najczęściej montowane w dużych spółdzielniach mieszkaniowych z PRL-owskim rodowodem. No i pan mecenas mówił m.in. tak. Jeżeli ogrzanie jednego lokalu w budynku kosztuje 500-800 zł, a drugiego 4000 zł za rok, to pokazuje, że takie rozbieżności powinny nas uczulić, że coś jest nie tak. To po pierwsze. Po drugie, pan mecenas mówił również i pytał, dlaczego ten, który korzysta z dogrzewania ciepłem od sąsiada, nie uczestniczy w kosztach. Po trzecie, pan mecenas pytał, czy termozawory, te szesnastki, które powodują, że właśnie ciepło jest załączone, gdyby temperatura w lokalu spadła poniżej 16 stopni, są powiązane z urządzeniami regulującymi temperaturę wody do ogrzewania budynku w zależności od temperatury na zewnątrz. Przypomnę, że podczas przedwczorajszej audycji telefonowała słuchaczka, która mówiła, że wcale tak nie jest, że właśnie pamięta taki czas, kiedy na przykład w kwietniu było już bardzo, bardzo ciepło, a kaloryfery były rozgrzane maksymalnie tam, gdzie nie ma termozaworów. No i właśnie, cieszymy się też, o tym też wspominał pan mecenas, że mamy na przykład nadpłatę, prawda, a nie zwrot do spółdzielni, ale pan mecenas podkreślał, że kluczowy jest całościowy koszt rozliczenia, że można i tak przepłacać. No i pan mecenas wskazywał na to, że najlepsze jest rozliczenie i najrozsądniejsze od metra kwadratowego. Nikt się wtedy nie bawi w dodatkowe koszty, a przecież instalacja podzielników to są dodatkowe koszty, które ponosimy my, spółdzielcy. Pan mecenas mówił również, że nie widzi uzasadnienia, dlaczego mieszkańcy lokali szczytowych czy na parterze budynku mieliby być buforem cieplnym dla innych mieszkańców. Jest już pan mecenas z nami, Szczepan Barszczewski, radca prawny. Dzień dobry, panie mecenasie, witam ponownie.
Witam, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Panie mecenasie, w ten przedświąteczny czas chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli naszą rozmowę dotyczącą podzielników ciepła, chociaż jest to temat do nieskończoności, można powiedzieć, który może być omawiany. My zakończyliśmy na tym, że pan zasugerował, że my mieszkańcy, ale niestety w większości z nas się po prostu nie chce, powinniśmy uczestniczyć, być członkami władz statutowych spółdzielni. Powinniśmy być na walnym zgromadzeniu, wybrać radę nadzorczą, a potem taki zarząd, żeby ten zarząd zechciał zmienić system rozliczania opłat za ciepło, chociażby na taki, gdzie byłoby to rozliczane od metra kwadratowego, albo przynajmniej zrobić tak, żeby ten system, który mamy obecny, był bardziej rozsądny, tak żeby te koszty stałe i zmienne były w odpowiednich proporcjach.
Znaczy, bardzo daleko uzasadnione by było, gdyby mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych angażowali się tak, jak pan to powiedział. Natomiast ja nie mam wątpliwości do tego, że mieszkańcy spółdzielni, którzy nie są związani z władzami spółdzielni, są tak, chyba stoją jednak na przegranej pozycji. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że ja już niejednokrotnie uczestniczyłem w walnych zgromadzeniach członków spółdzielni i zdaję sobie z tego sprawę, jak praktycznie wygląda przebieg takich walnych zgromadzeń. A wygląda to tak, że zorganizowana machina spółdzielni mieszkaniowej pod przewodnictwem zarządu spółdzielni, przy udziale pracowników administracji spółdzielni, jest w stanie w taki sposób przeprowadzić to postępowanie, tak zaaktywizować bliskich w sobie ludzi, żeby de facto zmarginalizować znaczenie wszystkich pozostałych uczestników. I proszę wierzyć, działania podejmowane na bardzo szeroką skalę tych środowisk, że tak powiem, mieszkańców w różnych spółdzielniach mieszkaniowych, w różnych okresach, bardzo przy ogromnym zaangażowaniu i organizacyjnym, i osobowym, niestety kończyły się niepowodzeniem, dlatego że to zderzenie z materią, zorganizowaną materią spółdzielni, wskazane jest na porażkę.
Panie mecenasie, postawmy przecinek, bo jest z nami pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam takie szybkie pytanie do pana mecenasa. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy koszt ogrzewania, ten koszt stały w budynku wielorodzinnym może być podzielony równo na mieszkania? Znaczy u nas tak jest, naszym zarządcą jest CBS w Goleniowie, jestem z Goleniowa, i u nas jest koszt stały dzielony po prostu na drzwi. To skutkuje tym, że mieszkańcy małych lokali płacą więcej, nigdy nie mają zwrotów, zawsze muszą jeszcze dopłacać po rozliczeniu. Natomiast mieszkańcy dużych lokali mają zazwyczaj zwroty. Jest taka stała tendencja, analizowałem to przez bardzo długi czas. Rozmawiałem z administracją, niestety nie chcą zmienić, tłumaczą się jakoś enigmatycznie, że u nas system podziału to jest są logotermy, które produkują to ciepło, tak więc każdy ma taką samą logotermę, no ale każdy tak naprawdę ogrzewa, czy ma powiedzmy 3 kaloryfery, albo nie wiem, 5-6 kaloryferów, które te logotermy obsługują. Dla mnie to jest nielogiczne, tylko nie mogę znaleźć, że tak powiem, punktu zaczepienia, żeby zawalczyć o zmianę tego tak naprawdę. TBS jeszcze dodatkowo miał kiedyś regulamin rozliczenia, który był wskazywał, że podział kosztu stały ma być proporcjonalny do metrów kwadratowych, ale w momencie, kiedy zacząłem interweniować, zmieniono po czasie ten regulamin, że u nas akurat w naszym budynku będzie to dzielone koszt stały jakby na drzwi, czyli ile mieszkań, 15 mieszkań w budynku jest podzielone na 15 równych części koszt stały. Czy to jest w ogóle prawnie możliwe?
Dziękuję panie Pawle. Panie mecenasie?
Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to ten system rozliczeniowy, o którym mówił przed chwilą radiosłuchacz, sprowadza się do tego, że na każde mieszkanie, niezależnie od powierzchni, chociaż to nie wybrzmiało w tym pytaniu, przypada taka sama wartość kosztów za centralne ogrzewanie. Jeżeli tak jest, to w moim przekonaniu jest to niezgodne z prawem energetycznym, z artykułem 45 tego, 45a tego prawa energetycznego. Natomiast jeżeli jest tak, że to rozliczenie, o którym mówił pan radiosłuchacz, sprowadza się do obliczenia kosztu ogrzania 1 m² powierzchni użytkowej, to uważam, że jest to jeden z najbardziej rozsądnych systemów rozliczeń. Dlatego, że koszty, ogólne koszty ogrzania budynku, ewentualnie zespołu budynku, dzielimy na ilość metrów kwadratowych i metrów kwadratowych użytkowych. Wtedy mamy koszt ogrzania 1 m² powierzchni użytkowej. Każde mieszkanie ma określoną ilość tych metrów powierzchni użytkowej i przez tą wartość mnożymy ilość metrów kwadratowych powierzchni mieszkania. Wychodzi kwota do zapłaty. Tylko brakuje mi po prostu tej precyzji w tym pytaniu. Gdyby można było radiosłuchacza dopytać, to byłbym w stanie udzielić tej odpowiedzi bardziej.
Prosimy konkretnie pana Pawła, żeby nagrał się nam pod czujnym numerem 510-37-32 i doprecyzował. A z nami jeszcze jest pan Marek. Dzień dobry.
Witam, Marek. My mamy akurat w TBS w Krawobrzeżu podzielniki przed wejściem do lokalu, więc cały lokal jest rozliczany w ten sposób i to jest najbardziej uczciwe.
Jasne, uważam. Proste, oczywiście.
Tak.
Tylko w tych starych budynkach tego nie da się zrobić, niestety.
Albo właśnie, są, to jest cały problem. Dlatego uważam, że przy wejściu do budynku, podejściu do budynku powinien być jeden główny licznik i na podstawie, tak jak pan mówi, mecenas, rozliczenie metrów. Tylko to zależy od nas. Jeśli my nie chodzimy na zebrania i nie walczymy o swoje, to później wychodzą takie szopki, klocki, że płacimy ogromne pieniądze, nie wiadomo za co, tak? Ale ja mam też inne pytanie. Panie mecenasie, mam pytanie takie, czy jeśli spółdzielnia TBS Prawobrzeże miała na przykład na 6 budynkach 160 metrów ubytków wody, czy może mnie rozliczać z tej wody, jeśli ja płacę swój licznik? Bo dla mnie to jest zaskakujące. Dlaczego przy obecnej technologii ja mam płacić za ubytki wody, no dość dużej ilości wody na 6 budynków, bo 150 metrów sześciennych to jest niemało, tak? I oni nas tym obciążają. Myśmy złożyli reklamację z żoną i okazało się, że z 220 niedopłaty mamy 80 zł na spłaty. I takich lokatorów jak ja to może była garstka, tak? Więc próbowano jak gdyby mnie oszukać na 300 zł, a pozostali płacą. I wydaje mi się, że takimi rzeczami też trzeba by się zainteresować, dlaczego tak się dzieje.
Dziękuję bardzo, panie Marku. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Panie mecenasie, co pan na to?
W tej wypowiedzi i pytaniu pana jest, tak naprawdę pojawia się kilka kwestii. Ja bym chciał dokończyć wątek dotyczący tego, w jaki sposób działać, funkcjonować i jak realnie wpływać na zmiany, korzystne zmiany dla mieszkańców w spółdzielniach mieszkaniowych. I o ile powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, że wchodzenie do tych organów jest bardzo utrudnione po to, by zmieniać przepisy wewnątrz spółdzielni, o tyle mieszkańcy spółdzielni mają jedno bardzo ważne skuteczne skuteczne narzędzie do walki o swoje prawa, a mianowicie do występowania na drogę sądową. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele barier mentalnych po stronie no, w ogóle obywateli jest, by wchodzić na drogę postępowania sądowego, ale no, tak to już niestety jest. Jest to najskuteczniejsza droga do tego, by walczyć o swoje.
Panie mecenasie, pan ma za sobą kilkadziesiąt spraw takich właśnie związanych z podzielnikami ciepła. I jak sądy podchodzą do takich spraw? Czy udało się na przykład panu wygrać wielokrotnie ze spółdzielniami w imieniu lokatora, który twierdził, że te opłaty są naliczane nierzetelnie, nieuczciwie?
Tendencja jest coraz korzystniejsza albo nawet bardzo korzystna dla mieszkańców, dlatego że ta materia coraz bardziej w przestrzeni publicznej, ale też w przestrzeni sądowej już funkcjonuje. Natomiast wciąż istnieją pewnego rodzaju, że tak powiem, miny dotyczące no, jakby praktyki, a te miny to sprowadzają się do dość, wydawałoby się, banalnych kwestii. Że sąd, żeby wydać wyrok w takiej czy innej sprawie, bardzo często musi posiłkować się opinią biegłego sądowego. Na tymi biegłymi sądowymi są ludzie, którzy no, w różny sposób, tak jak zresztą w każdej profesji można powiedzieć, nadają się do pełnienia swojej roli, swojej funkcji, ale też bywa i tak, że niektórzy biegli zwyczajnie są zainteresowani tym, by utrzymywać zasadność czy no, twierdzić, że ten system rozliczeń na podstawie podzielników jest dobrym systemem, sprawiedliwym, uczciwym, nie dostrzegają tych niedoskonałości wynikających z dużych rozbieżności kosztowych między mieszkaniami, ale okazuje się, że ci biegli bardzo często są po prostu powiązani albo ze
spółdzielniami, albo z tymi firmami rozliczającymi koszty ogrzewania, prawda?
I produkującymi te właśnie nagrzejnikowe podzielniki kosztów.
Panie mecenasie, czy może pan mi odpowiedzieć wprost na pytanie, dlaczego duże szczególnie spółdzielnie mieszkaniowe, te z dowodem PRL-owskim, tak się trzymają kurczowo tych podzielników i wmawiają nam, spółdzielcom, że to jest najlepsza, najbardziej sprawiedliwa forma rozliczania ciepła?
Wydaje mi się, że przyczyn jest bardzo wiele. O nie wszystkich można mówić, bo one pozostają w sferze domysłów, a rzucenie w eter pewnego jakiegoś oskarżenia może kosztować mnie również konsekwencje prawne. Natomiast ja powiem tak. Tak duże rozbieżności w kosztach centralnego ogrzewania powodują również rozbieżności czy też konflikty wśród mieszkańców. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeżeli jeden zapłaci za rok 4000 zł za ogrzewanie, a inny zapłaci, nie wiem, 500 czy też 800 zł za ogrzewanie mieszkania o podobnej powierzchni, to u tego, który zapłacił więcej, zaczyna się burzyć, tak? No on nie potrafi zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, inni płacą mniej. Mieszkańcy, sąsiedzi trochę się nawet konfliktują, a znana zasada rzymska stanowi bardzo prostą metodę zarządzania, divide et impera. Dziel i rządź. Jeżeli społeczeństwo, czy też mieszkańcy spółdzielni są poróżnieni między sobą,
podzieleni.
No to poróżnionymi mieszkańcami łatwiej jest sterować, manipulować ich reakcjami, odczuciami, a dzięki temu proszę zwrócić uwagę, że władze spółdzielni są przekazywane niemalże jak nie z pokolenia na pokolenie, no to między znajomymi królika.
Panie mecenasie, musimy powoli kończyć naszą rozmowę. Proszę powiedzieć, jeżeli ma pan wygraną sprawę dotyczącą właśnie rozliczenia spółdzielników ciepła w danym lokalu, to na skutek takiego wyroku spółdzielnia zmienia w całym budynku, czy w całej spółdzielni sposób rozliczania, czy to dotyczy konkretnego lokalu i jednego roku, a dalej będzie tak samo?
Bardzo różne są reakcje spółdzielni. Na pewno spółdzielnia wtedy w tym indywidualnym przypadku mieszkańca, który wygra sprawę, podchodzi do tego mieszkańca już trochę jak do jeża. Ten mieszkańc uzbrojony jest w argumentację, w swego rodzaju ochronę tego, co już osiągnął. Niekiedy spółdzielnia miarkuje jakieś zmiany, jakieś rozwiązania, które tak naprawdę rzadko kiedy prowadzą do rozwiązań z korzyścią, działających z korzyścią dla pozostałych mieszkańców. Ja tutaj chciałbym też zachęcić radiosłuchaczy do tego, żeby wchodzili nawet na moją stronę internetową, kontaktowali się czy to mailowo, czy telefonicznie, po to, by konkretne przypadki można było przeanalizować i nad nimi się pochylić. A strona internetowa to barszczewski.eu. Tam Państwo mogą znaleźć wszelkie kontakty, namiary kontaktowe.
Dziękuję bardzo, panie mecenasie, za tę rozmowę. Życzę wesołych świąt. Dodam, że takich stron, które mogą Państwu pomóc zrozumieć to rozliczenie kosztów ogrzewania i również zobaczyć, jak często jesteśmy po prostu nie do końca rzetelnie informowani, jest sporo. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję świąt.
Serdecznie.
Mecenas Szczepan Barszczewski z Białegostoku zresztą, ale myślę, że kto będzie chciał, to i u nas znajdzie prawników, którzy takimi sprawami się zajmują. My również w imieniu całego zespołu Czasu Reakcji życzymy zdrowych, pogodnych świąt bez narzekania. W czasie reakcji spotkamy się w środę. Do usłyszenia.